W sobotę 22 listopada w Auli Kazimierza Lepszego rozpoczęła swe obrady 8. Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza EZSP. W części roboczej dokonano m.in. rozliczenia Rady Uczelnianej 7. kadencji oraz Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego. Absolutorium otrzymali wszyscy szefowie Komisji Rady Uczelnianej, za wyjątkiem szefa Komisji Kultury Jacka Kozłowskiego, którego sprawa została skierowana do Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego. Jako jedyny jednogłośnie absolutorium otrzymał były przewodniczący Rady Uczelnianej Jan Kil. Pozostałe wnioski o udzielenie absolutorium zostały udzielone przy głosach przeciwnych i wstrzymujących się. Istotnym nowum tej konferencji był fakt, że wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego dokonywało nie plenum, ale cała konferencja w tajnych wyborach. Na przewodniczącego Rady Uczelnianej zgłoszone zostały 3 kandydatury. Andrzeja Rzaka, Zbyszka Zaborowskiego i Jurka Hoppa. Żaden z kandydatów nie uzyskał w pierwszym głosowaniu kwalifikowanej większości głosów. Nastąpiła druga tura głosowania, w której pozostało tylko 2 kandydatów. Gdyż odpadł Andrzej Rzak, który w pierwszym głosowaniu otrzymał najmniej głosów. Kwalifikowaną większość głosów w drugim głosowaniu otrzymał Zbyszek Zaborowski i on też został nowym przewodniczącym Rady Uczelnianej. Konferencja w tajnym głosowaniu wybrała również wiceprzewodniczącego. Na funkcję tę kandydowały 2 osoby, Andrzej Orlewicz i Andrzej Rzak. Zdecydowaną większością głosów wygrał Andrzej Rzak, który tym samym objął tę funkcję. Konferencja zadecydowała także o likwidacji niektórych komisji, których działalność uznano za niecelową. W związku z tym zlikwidowano Komisję Sportu, uznając, że sprawami sportu zajmuje się Akademicki Związek Sportowy oraz Komisję Pracy, której działalność uznano za akcyjną. Na szefów pozostałych komisji wybrano Renatę Monasterską na szefową komisji organizacyjnej, Jerzego Hoppa na wiceprzewodniczącego Rady Uczelnianej do spraw szkolenia i propagandy, Andrzeja Bąkowskiego na szefa Komisji Turystyki, Ewę Majewską na szefową Komisji Nauki, Tadeusza Miłkowskiego na szefa Komisji Studiów dla Pracujących, Ewę Heczko na szefową Komisji Kultury, Iwona Wrona została szefową Komisji Ekonomicznej, a Piotr Pradela szefem Komisji Zagranicznej. Postanowiono nie powoływać szefa Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz szefa Komisji Domów Studenckich, podejmując uchwałę o powołaniu jedynie rzecznika STN i rzecznika do spraw domów studenckich. Rzecznicy ci zostaną wybrani w przypadku STN przez aktyw kół naukowych, a w drugim przez aktyw samorządów mieszkańców. W tajnym głosowaniu wybrano również Uczelniany Sąd Koleżeński oraz Uczelnianą Komisję Rewizyjną, której szefem został Heniu Dudek. Przedstawiamy obecnie obszerne fragmenty wystąpień, które naszym zdaniem uznaliśmy za najciekawsze. Pierwsze wystąpienie to głos aktualnego szefa Rady Uczelnianej Zbyszka Zaborowskiego, a jako drugi będzie mówił Grzegorz Długi.
Kryzys zaczął narastać od 76 roku, równolegle z coraz wyraźniejszymi objawami kryzysu w partii i kraju. W wyniku znanych powszechnie zjawisk zachodzących w naszym życiu społecznym i gospodarczym kształtowała się także moralność i świadomość młodzieży akademickiej. Coraz powszechniej występować zaczęła niechęć do jakichkolwiek form aktywności społecznej. Malało zainteresowanie studiami i zdobywaniem wiedzy. Powszechne stały się przejawy konformizmu, niewiary w przyszłość. Znacznie zmniejszyła się ilość tych, którzy ufając oficjalną deklaracją władz i wierząc w sens organicznej pracy u podstaw, próbowały w ramach EZSP realizować wizję Polski dobrobytu i sprawiedliwości społecznej. Część młodzieży akademickiej, co prawda nie w naszym środowisku, widząca potrzebę zmian w życiu publicznym, rozczarowana do EZSP i innych instytucji i organizacji społecznych, rozpoczęła aktywną działalność w ugrupowaniach opozycyjnych. Procesowi temu sprzyjała podstawowa słabość EZSP, która obok przyczyn wymienionych uprzednio miała zasadniczy wpływ na postępującą nieskuteczność pracy związków. EZSP w 1973 roku otrzymał i przyjął swoją rolę we wspólnym froncie szeregu instytucji i organizacji służących utrwalaniu i praktycznej realizacji przyjętych przez ówczesne kierownictwo partii i państwa błędnych koncepcji rozwoju gospodarki i systemu politycznego w Polsce. Związek w ślepym posłuszeństwie, rezygnacji z własnego zdania stałym propagowaniu haseł wymyślanych przez władze wyrażać zaczął deklarowaną w statucie polityczność. O ideowo-politycznym charakterze związku stanowić miały także różnego rodzaju spotkania dyskusyjne, cykle szkoleń, turniej wiedzy politycznej Politykus. Imprezy te były najczęściej jałowe, pozbawione treści i po prostu nudne. Nie zdołano zapewnić w nich udziału rzeczywiście interesujących osób, a nawet te, które wydawałoby się były interesujące, nie wypowiadały się w sposób interesujący. Organizacje deklarując swą polityczność, nie miała, a raczej nie śmiała wypowiadać się w istotnych kwestiach polityki społecznej i ekonomicznej. Czyniono to jedynie w małych grupach i to nie wszędzie. Zamiast tego, zgodnie z ogólnymi trendami, narzucono SDSP udział w różnego rodzaju masowych zlotach, zjazdach, manifestacjach, gdzie zachłystywano się dorobkiem i osiągnięciami, nieśmiało wskazując na pewne trudności, które z pewnością zostaną przełamane. Coraz więcej było w praktyce naszego działania uroczystych otwarć, pożegnań, apeli, spędzania ludzi pod pomniki i innych przejawów oficjalnej pompy i liturgii. Używano SDSP również w charakterze pogotowia politycznego w okresie ważnych wydarzeń w rodzaju np. wyborów do Sejmu i Rad Narodowych czy 1 maja. Dla aktywu SDSP były organizowane spotkania z lektorami KW i KC, na których dzielono się częścią prawdy, przekazując jednocześnie szczodrą ręką wielkie ilości dezinformacji, którą aktyw przekazywał przeważnie w dobrej wierze swoim mniej aktywnym kolegom, kompromitując siebie i organizację. Ideowość i oddanie wielu członków związku były wykorzystywane dla podpierania rozsypujących się koncepcji politycznych. Służyły aspiracjom politycznym części kierownictwa zarządu głównego i zarządów wojewódzkich. Naszym wkładem w budowę tej fasady, która skrywała faktyczną sytuację Polski, były różnego rodzaju masowe akcje mające manifestować zaangażowanie środowiska, jak akcja Hełm 80. Niezależnie od godziwych celów niektórych, ich propagandowy charakter i metody realizacji budziły pewną niechęć w środowisku. Te i wiele innych działań z jednej strony wyrobiły SDSP opinię bezkrytycznego pasa transmisyjnego władzy do środowiska, kompromitując przy okazji ideowy i polityczny charakter naszego związku, a z drugiej doprowadziły do alienacji poszczególnych szczebli władzy, ich oderwania od szerokich rzesz członków. W tej atmosferze, przy tego typu działaniach, nawet autentyczne osiągnięcia i dorobek nie potrafiły ustrzec związku przed ostrą krytyką środowiska. W tej sytuacji trudno się dziwić jednoznacznemu rozumieniu przez ogół punktu statutu mówiącego o kierowniczej roli partii w naszym związku. SZSP jest organizacją ideowo-polityczną i jako taka winna akceptować ideowo-polityczne kierownictwo partii w państwie i współdziałać z partią w realizacji jej programu, ale programu zgodnego z rzeczywistymi interesami klasy robotniczej. Teraz SZSP jest organizacją samodzielną. Nie mamy co prawda w nazwie przymiotników samorządny czy niezależny, ale rządzimy się sami i tak należy trzymać. Utrwalaniu omówionej uprzednio błędnej koncepcji realizacji zasady ideowości i polityczności SDSP służył funkcjonujący podobnie jak w partii system centralizmu decyzji i uprawnień. Przejawiał się on w rozbudowanych strukturach organizacyjnych. Ich wielostopniowość sprawiała, że praktycznie już na szczeblu rady uczelnianej działacz mógł nie liczyć się lub mniej się liczyć ze zdaniem studenta. W zarządzie głównym środowisko studenckie było pojęciem abstrakcyjnym. Brak samodzielności i znaczne spętanie płynącymi z góry dyrektywami prowadziły do zaniku inicjatywy i odpowiedzialności. Umocnieniu tego stanu rzeczy służyła ordynacja wyborcza, która nie dawała członkom organizacji większych możliwości wpływania na wybór kierownictwa SZSP. Zmniejszała się stale ilość aktywu, a ponieważ istniejące struktury musiały funkcjonować, wprowadzono etaty. Równolegle z postępującym zanikiem aktywności w środowisku nasileniu uległa działalność biurokratyczna, sprawozdawczość, rozwój różnego rodzaju narad i szkoleń. Rozbudowano nadmiarem wydziały ZG i ZW, mnożeniem poleceń wytycznych programów usiłowały leczyć objawy, nie sięgając do przyczyn słabości organizacji. Jednym z przejawów deformacji nadmiernego rozwoju centralizmu jest polityka finansowa związku. Większość środków pozostawała w dyspozycji zarządu głównego, znaczna ich część konieczna była do obsługi zarządów wojewódzkich, do organizacji kosztownych imprez na wielką skalę przy minimalnym zainteresowaniu środowiska. Środki spływające na szczeble najniższej przeznaczone były w większości na ściśle określone cele, uniemożliwiając w wielu przypadkach rozwój własnej inicjatywy. Ich wydatkowanie utrudniają dodatkowo nieżyciowe przepisy finansowe. Zasygnalizowałem tylko niektóre słabości SDSP. Można je mnożyć dosyć długo. Wydaje się jednak, że większość wynika z fałszywie rozumianej w praktyce ideowości i polityczności, wyrażające się znacznie większym uczuleniem na opinię władz niż na zdanie środowiska studenckiego oraz wdrażaniem wynikających stąd koncepcji przy pomocy wszelkich mechanizmów będących wytworem nadmiernej centralizacji. Wynika stąd jednoznacznie wielka odpowiedzialność Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkich za aktualną sytuację w ruchu studenckim. Obecnie niezbędne jest dokonanie szeregu reform. Przede wszystkim odrzucenie skompromitowanych metod realizacji zasady ideowości i polityczności związków. SZSP musi wreszcie poprzez twórczy i krytyczny udział w życiu politycznym i publicznym zerwać z tradycją bezmyślnego przyklaskiwania wszelkim decyzjom partii i rządu. Musi zagwarantować środowisku akademickiemu możliwość autentycznej dyskusji o sprawach kraju, naszego systemu politycznego, gospodarki i naszych własnych sprawach. Koniecznym jest moim zdaniem uwzględnienie polskich realiów i przyjęcie formuły otwartości światopoglądowej, co umożliwi tłumioną do tej chwili szczerą dyskusję dotyczącą poglądów, idei, motywacji i postaw. ZSP winna być organizacją otwartą dla wszystkich akceptujących socjalizm. Konieczne jest doprowadzenie do decentralizacji uprawnień, wprowadzenie pełnej demokracji w życiu wewnątrzorganizacyjnym, spłaszczenie struktury władzy, być może nawet włącznie z decyzją o likwidacji tkwiących na ogół w pracy pozornej zarządów wojewódzkich. Proponuję na tym szczeblu komisję porozumiewawczą rad uczelnianych środowiska, której przewodniczyłby rotacyjnie jeden z szefów rad uczelnianych. Komisja taka winna korzystać z usług jedynie niewielkiej liczby etatowych działaczy. Winna spełniać ona także funkcje kontrolne wobec agent SZSP. Reformy te powinny ocalić organizację przed rozpadem, bo mimo wszystko wiele dla środowiska zrobiliśmy. Dotyczy to szczególnie rad wydziałowych i uczelnianych, gdzie ostatnio coraz częściej działano wbrew sugestiom i poleceniom płynącym z góry. I to sprawiło, że spora część aktywu nie straciła autorytetu, autentyzmu, kontaktu z resztą młodzieży akademickiej. Dla nich, także dla mnie, bezdyskusyjna jest odpowiedzialność kierownictwa związku, w tym kolegi Gabrielskiego, za lansowaną politykę ZSP. Zjazd winien rozliczyć kierownictwo, winno ono ponieść polityczną odpowiedzialność. Rozliczenie z działalności zacząć się powinno od grup działania, kończąc dopiero na kierownictwie. Rozliczyć trzeba więc i Radę Uczelnianą ZSP Uniwersytetu Śląskiego. Myśmy już to zrobili. W dyskusji, myślę, jednak będzie ciąg dalszy. Ale nie można tego czynić w oderwaniu od tworzenia programu, wspólnego programu dla uczelnianej organizacji. Zdaję sobie przy tym doskonale sprawę ze zróżnicowania sytuacji na poszczególnych wydziałach, gdzie uważam powinno się koncentrować lwia część działalności organizacji. Specyfikę wydziałową należy szanować i pozwolić na szukanie własnych dróg wyjścia z trudnej sytuacji. Stworzyć warunki dla ujawniania się inicjatyw. Dla niektórych wydziałów jedynym ratunkiem w sytuacji rozbicia organizacyjnego jest samorząd. Ale nie kształtujmy na siłę potrzeb tam, gdzie ich nie ma. Samorząd wydziałowy jest konieczny przy istnieniu różnych organizacji dla uzgodnienia stanowiska wobec władz wydziału i uczelni w najbardziej istotnych kwestiach. Ale nie przeciążajmy go nad miarę. Jest to najmłodsze dziecko studenckiego ruchu. Należy na nie kuchać, a nie ładować ciężaru ponad miarę. W skali uczelni zupełnie wystarczającym na tym etapie wydaje się być grupa przedstawicieli studentów w Senacie, wybieranych jako przedstawicieli wszystkich studentów. SZSP, jeszcze raz to powtarzam, jest organizacją ideowo-polityczną, ale nie może rezygnować z żadnej z dotychczasowych form działalności. Wręcz przeciwnie, winno je wzbogacać. Nie wyobrażam sobie działalności ideowo-wychowawczej bez kultury czy nawet turystyki. Imprezy przez SZSP organizowane winny być przykładem dobrej roboty. Winny przyciągać wszystkich studentów. Zainteresowanie górskimi wędrówkami rozkłada się mniej więcej proporcjonalnie na poszczególne organizacje. Nauką winniśmy być z założenia już jednakowo zainteresowani. Jest ogromnie wiele studenckich spraw, które nas łączą, mało które dzielą. W naszej dyskusji tym bardziej należy szukać punktów wspólnych. Trzeba do końca doprowadzić sprawę udziału 1/3 studentów w ciałach kolegialnych uczelni, walcząc jednocześnie o to, by ciała te były najwyższą władzą uczelni czy wydziału. Aby nie dyskutowano o tym, jak wykonać decyzje płynące z góry, tylko podejmować decyzje. Władze rektorskie i dziekańskie winny być wybierane przez Senat czy Radę Wydziału i przed nimi odpowiedzialne. Należy postawić sprawę wyboru władz na porządku dnia. Należy walczyć o autonomię szkoły wyższej. Zdecydowanie stawiać na wydłużenie czasu trwania studiów do lat 5. Enigmatyczne zapewnienia ministra mówiące o stopniowym wydłużaniu na różnych kierunkach do roku 85 nie mogą nas uspokajać. Do roku 85 również każda polska rodzina miała mieć mieszkanie, a na to się nie zanosi. Dla studiów humanistycznych jest to sprawa priorytetowa. Rozpocząć trzeba od początku dyskusję nad indywidualnym programem studiów. W tej chwili jest on wszystkim tylko nie indywidualnym programem. A prorektor do spraw dydaktyki nic nie czyni w kierunku zmian na lepsze. Indywidualny program studiów winien być atrakcyjną formą zdobywania wiedzy dla wyróżniających się studentów. Trzeba całościowo rozpatrzeć problem zatrudnienia absolwentów. Niechaj społeczne pieniądze będą dobrze wykorzystane. Chcemy być użyteczni społeczeństwu, wykorzystać zdobytą wiedzę w należyty sposób. Demokratyzacja związku została zapoczątkowana na najniższych szczeblach. Wybory do prezydium RW przez konferencje, otwarte plena, trybuny. Trzeba doprowadzić ją do końca. Wybory na funkcje przez konferencje czy zjazd winny stać się statutową regułą. Na funkcje winni być wybierani studenci, ewentualnie młodzi pracownicy nauki. Nie ludzie po 30 wyizolowani ze środowiska studenckiego. Moim zdaniem student może być nawet przewodniczącym zarządu głównego. Trzeba zająć stanowisko wobec najważniejszego ogniwa naszego związku – grupy działania. W aktualnym kształcie grupa nie spełnia pokładanych w niej nadziei. Jest wręcz hamulcem naszej działalności. Trzeba zastanowić się nad innymi kryteriami poza przynależnością do grup dziekańskich przy tworzeniu grup. Ludzi winny łączyć wspólne zainteresowania, a nie administracyjny przydział do grupy. Nie możemy pozwolić na wyprzedaż organizacji. Zaczęło się od książeczek pracy Alma Servis. Słyszałem głosy mówiące o wycinaniu SZSP, potrzebę wycinania SZSP z pieczątek rad mieszkańców czy rad osiedla. Na niektórych wydziałach pojawiły się tendencje do przekazywania w kompetencje samorządów spraw, które uczynią z niego nową organizację. Tę tendencję uważam za niekorzystną dla ruchu studenckiego. Powróćmy na chwilę do spraw naszej uczelni, do bolączek trapiących każdego studenta. Mamy na uniwersytecie bardzo dobry zespół pieśni i tańca Katowice, ale mamy też stołówkę na Ligocie, na której jedzenie przechodzi przez gardło z najwyższym trudem, a ponoć w Sosnowcu jest jeszcze gorsze. Należy domagać się radykalnej poprawy wyżywienia. Należy domagać się realnych uprawnień kontrolnych w stosunku do pracy administracji uczelni. SZSP będzie organizacją studencką z prawdziwego zdarzenia, cieszącą się powszechnym poparciem braci studenckiej, jeżeli będzie stawiać na równi działalność ideowo-polityczną z obroną interesów socjalno-bytowych, troską o dydaktykę i organizację czasu wolnego studentów. Dziękuję.
Ja może rozpocznę od tego. Otóż wydaje mi się, że na konferencji i w ogóle za pomocą uchwał konferencji, czy też samej tylko dyskusji na konferencji niewiele załatwimy. Ten wniosek wypływa z moich doświadczeń kilkuletnich. Wielokrotnie już z tej trybuny miałem okazję przemawiać. Wielokrotnie różni ludzie tutaj mówili w innych latach i jakoś nic się nie zmieniało, aczkolwiek mówili te same słowa, które dzisiaj padały, przynajmniej w tym samym kierunku. Wydaje mi się, że aby coś zmienić, musimy wyjść poza tą salę. Musimy w tej chwili ustalić kierunki, ustalić instrumenty i naprawdę rozpocząć pracować w końcu na wydziałach. Jest nieuniknione to, że organizacja ponosi odpowiedzialność za to, co się stało. To samo zresztą mówiłem tamtego roku, że organizacja ponosi odpowiedzialność za apatię w środowisku, za brak chęci do aktywności, za ucieczkę od polityczności itd. Organizacja jest stworzona teoretycznie po to, aby właśnie tworzyć warunki do takiej działalności. To, że jej nie stworzyła, jest wyłącznie jej winą. Z tym, że oczywiście teraz jest pytanie, dlaczego nie stworzyła. Tutaj już najkrócej, żeby to określić, jest kwestia, kluczowym kwestią jest po prostu, przez kogo została stworzona. Nie uważam wcale, że w 1973 roku, gdy była tworzona, wielki entuzjazm panował. Może już w tej chwili to jest tak odbierane przez działaczy, którzy wtedy działali, jako że każdy swoją młodość wspomina bardzo kolorowo. Znam takich, którzy wspominając w tej chwili czasy ZMP, że było wspaniale, cudownie i wystarczyła świadka wódzki i ogórek i było bardzo dobrze. Może i było dobrze, ale na tamte czasy. Uważam, że wcale tego entuzjazmu znowu takiego nie było, wręcz przeciwnie. Większość środowiska była zrażona tym, co się stało. Po prostu stało się dlatego, że nie było działalności oddolnej w tym kierunku. Organizacja została stworzona, przynajmniej jej kształt, bo wcale nie uważam, że tworzenie organizacji politycznej było odgórne, wręcz przeciwnie. Tworzenie organizacji politycznej, zawsze naciski w tym kierunku szły od dołu. Natomiast ta organizacja nasza została stworzona po prostu przez kogoś i miała realizować te czyjeś interesy. Była tym pasem transmisyjnym, realizowała je i dlatego między innymi teraz musi je oberwać. Myślę, że okres oczyszczenia w tej chwili przechodzimy i najwyższy czas będzie się zająć już sprawami przyszłości. Dopóki organizacja będzie organizacją mającą tworzyć, że tak powiem, grupy janczarów, które uświadamiają całą resztę, organizacją, która ma popierać urzędników do spraw świadomości i tak dalej, i tak dalej, tak długo nie będziemy mogli rzeczywiście oddziaływać na studentów. Kluczową rzeczą będzie kwestia polityczności organizacji. Otóż wychodzę z takiego założenia, że studentom nie wolno wręcz i nie powinni pozbawiać się możliwości oddziaływania politycznego. I dlatego jest potrzebna organizacja polityczna. Natomiast jest teraz kwestia, co to znaczy oddziaływanie polityczne. Nie jest organizacją polityczną, organizacja, która się zajmuje właśnie zaganianiem ludzi do różnego rodzaju dziwnych imprez. Dopóki organizacja nie będzie taką, żeby właśnie była dla organizowania imprez takich, które właśnie wypływają z dołu, tak długo nie będzie organizacją polityczną. Polityczność ma oznaczać, w skrócie mówiąc, możliwość wywierania przez studentów, możliwość uczestniczenia studentów w życiu politycznym kraju. Jest to kwestia polegająca na tym, że mamy zarówno mieć możliwość oddziaływania na to, co się dzieje w kierunku do góry, jak i na to, co się dzieje w kierunku w dół. Wydaje mi się, że podstawowym założeniem stworzenia SDSP i zarazem wydaje mi się bardzo słusznym i bardzo kluczowym dla całej sprawy było to, aby stworzyć jedno środowisko akademickiego. Tylko, że należy tutaj przypomnieć sobie, co to znaczy jedność środowiska. Czy chodzi nam o jedność celów i dążeń, czy też chodzi nam o jedność organizacyjną. Jeżeli chodzi o jedność organizacyjną, to jej już nie mamy. I wydaje mi się, że słusznie, że jej nie mamy. To wyjdzie na dobre, mi się wydaje, środowisku studenckim. Natomiast w tej chwili, ze względu na to, że sytuacja jest specyficzna, może dojść do sytuacji, że nie będzie tak samo jedności celów i dążeń. Dlatego oddziaływanie zarówno nas wszystkich, i to niekoniecznie jako członków SDSP, ale w ogóle jako studentów, jako młodych ludzi, powinno iść w tym kierunku właśnie, aby uwidaczniać wszystkim, że naszym celem jest między innymi jedność środowiska studenckiego. Jedność środowiska się będzie wytwarzała przede wszystkim właśnie na poziomie wydziałów. Wbrew pozorom na tym poziomie można dogadać się, jak się okazuje, w każdych sprawach, nawet tych najbardziej wydawałoby się różnych. Bardzo trudno jest się dogadać w różnych sprawach na wyższych poziomach. Należałoby zrezygnować z podstawowej koncepcji, mianowicie, że grupa działania jest naszym podstawowym ogniwem. Uważam, że grupa działania poprzez lata, przez które istniała, wykazała, że nie jest tym ogniwem. Wobec tego nie ma w tej chwili możliwości ratowania jej. Tu od razu odpowiadam młodszym kolegom, może nie wszyscy wiedzą, ale były też próby tworzenia grup działania, nie na bazie grup dziekańskich, ale na bazie zainteresowań, nawet na naszym uniwersytecie były takie próby czynione i niestety one też nie zdały egzaminu. Wobec tego należy tutaj szukać jakiegoś innego wyjścia, wyzwalania aktywności studentów. A SDSP powinno być instrumentem, tylko właściwie rozumianym. Po prostu ważne jest, dla kogo jest to instrument. Wydaje mi się, że odpowiedź jest dla Was tutaj jasna. Wydaje mi się, że powinniśmy tutaj ustalić, jakie jest nasze stanowisko na obecny proces dydaktyczny, jakie mamy mieć możliwości oddziaływania na niego. Wydaje mi się, że kwestia samego procesu jest dosyć specyficzna dla poszczególnych wydziałów, natomiast nie jest taką kwestia bloku nauk, bloku tak zwanego ideologicznego, przedmiotów z bloku politycznego, naszej konkretnej filozofii nauk politycznych i ekonomii politycznej. Zarzuty co do prowadzenia tych zajęć były już od lat, jak przyszedłem do tej organizacji, już się o tym mówiło i mówi się o tym ciągle. I wydaje mi się, że w tej chwili mamy najlepszą okazję, żeby tę sprawę raz na zawsze załatwić. Należy po prostu, mi się wydaje, zrezygnować z programu, który jest realizowany w tej chwili, w ramach tych przymiotów oczywiście programu. Należy zrezygnować przede wszystkim z podręcznika, który jest niestety, ale przez niektórych prowadzących zajęcia wymagany. Na szczęście tylko niektórych, są tacy, którzy uznali jego wartość tylko jako makulaturę. Powinniśmy wspólnie, tutaj szczególnie ukłon kładę w kierunku Wydziału Nauk Społecznych, koła naukowego, nie wiem, studentów, mogliby przygotować jakiś zarys programu z uwzględnieniem specyfik wydziału prowadzenia tych zajęć. Zajęć, które byłyby nie ćwiczeniami, tylko konwersatoriami, które by miały nam wszystkim wytłumaczyć pewne rzeczy, jako że potrzeba istnienia tego rodzaju zajęć wynika chociażby z tego, że jako ludzie umiejący pisać, czytać i oglądać telewizję, no musimy rozumieć, co tam się mówi. I jeżeli w telewizji słuchamy nawet o pewnych sprawach, jeżeli nie znamy pewnych uwarunkowań, to po prostu jest dla nas czarna magia i słuchamy tylko sportu. Także wydaje mi się, że jest bardzo słuszną rzeczą, żeby przedmioty tego rodzaju istniały, tylko jest kwestia zajęcia się, co tam ma być robione na tych przedmiotach.
Obrady konferencji przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych. W związku z tym przyjęto uchwałę o przerwaniu obrad i kontynuowaniu ich dalej w pierwszych dniach grudnia. W międzyczasie zbiorą się nowe prezydium Rady Uczelnianej oraz wybrani delegaci na trzeci zjazd SZSP, którzy przygotują projekt uchwały i uchwała ta zostanie następnie przedyskutowana na drugiej